Genialny, ale czy legalny? Jaki jest, a w zasadzie czym jest mini DRS, system, na którego stosowaniu przyłapano McLarena w Baku? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 17 września, Daniel Biały, Echa Padoku. McLaren od tygodni jest na ustach wszystkich, bo zrobił coś, co wydawało się absolutnie niemożliwe. Przerwał dominację Red Bulla, a w Baku postawił kropkę nad i. Zepchnął Red Bulla ze szczytu tablicy konstruktorów. McLaren jest liderem. McLaren zdaje się być na dobrej drodze do tytułu mistrzowskiego konstruktorów. Tytuł kierowców na razie pozostaje otwarty, ale jak McLaren jest na ustach wszystkich od tygodni, tak w ciągu tego tygodnia, w ciągu kilku następnych, kilkudziesięciu następnych godzin może znaleźć się na ustach wszystkich rywali. A dlatego, że obrazki, które zobaczyliśmy po Baku, sugerują, że nie wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o tylne skrzydło samochodu McLarena. Jeżeli wrócicie do obrazków z innych wyścigów, z poprzednich weekendów wyścigowych, to zobaczycie, że tam było podobnie. FIA może bardzo żałować tego oświadczenia, które pojawiło się w zeszłym tygodniu, że po analizach tego, co dzieje się w garażu, po analizach tego, co widać na nagraniach z tych specjalnych kamer umieszczonych na bolidach, absolutnie wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku, moim zdaniem, nie tylko z punktu widzenia ducha przepisów, ale również z punktu widzenia samych przepisów. Więcej na ten temat już za moment. McLaren w ostatnich miesiącach bardzo mocno poprawił swoją konstrukcję i poprawił ją w wielu różnych obszarach. Poprawili się w wolnych zakrętach, poprawili się również na prostych, co na pewno wzbudziło czujność rywali, bo oni dobrze wiedzą, że nie da się jak za dotknięciem magicznej różdżki poprawić samochodu wszędzie. Trzeba to robić stopniowo, etapami, ewolucja po ewolucji. Tymczasem McLarenowi udało się jakby na jeden raz, jedną poprawką, ten samochód zaczął działać we wszystkich obszarach. Jeden obszar szczególnie zwraca uwagę, jest to zmiana prędkości maksymalnych osiągana przez samochód McLarena, więc zanim przejrzymy sobie to nowe tylne skrzydło, nie tak do końca nowe, bo te zachowania, które zauważono w Baku, widać było również na Spa, widać było również na Silverstone i tam znalazłem pierwsze próbki stosowania tego rozwiązania. Być może były one stosowane wcześniej, czy ono było stosowane wcześniej, natomiast kamery, które mamy do dyspozycji na nagraniach udostępnionych przez FOM, nie pokazują tylnego skrzydła. To też jest bardzo ciekawe. Nie pokazują ujęcia na tylne skrzydło McLarena. Tutaj realizator wyścigu ma pewnego rodzaju dowolność. Częściej wybierał to, co z przodu, niż to, co z tyłu. Na początek przyjrzyjmy się, jak zmieniły się prędkości maksymalne osiągane przez samochody Formuły 1 na przestrzeni ostatniego roku. Szczególnym uwzględnieniem tego koloru pomarańczowego. Zobaczcie, Spa 2023, czyli rok temu, kiedy McLaren tego cudownego systemu, tego mini DRS-u jeszcze nie miał, był najwolniejszym samochodem w stawce, jeżeli chodzi o zachowanie tego samochodu na torze Spa, na tym skrajnym miejscu, najwolniejszy po prostu. Zobaczcie, co się zmieniło w ciągu zaledwie 12 miesięcy. McLaren znalazł się praktycznie na szczycie tego zestawienia, a na pewno jest przed tą wielką trójką swoich rywali, z którymi będzie ścierał się do końca tego sezonu, sezonu, który zapowiada się rewelacyjnie. Zobaczcie, jaka zmiana, jeżeli chodzi o prędkości maksymalne osiągane przez McLarena. Dodatkowo poprawiło się zachowanie samochodu w wolnych zakrętach, ta przyczepność mechaniczna, średnie zakręty również dobrze wypadają, jeżeli chodzi o McLarena. Ten samochód zdaje się być kompletny i tak jak powiedziałem, zrobili to na raz, co w świecie Formuły 1, kiedy trzeba godzić się na wiele kompromisów, zdaje się być niemożliwe, stąd podejrzliwość rywali, stąd sugestie, że coś jest nie tak z przednim skrzydłem, ta elastyczność musi się tam znajdować i kiedy FIA, tak jak powiedziałem, wydała to oświadczenie, że wszystko gra, nagle pojawiły się obrazki z Baku, na których zobaczyliśmy ten mini DRS, to jest taka robocza nazwa tego systemu. No i teraz Wam powiem, jak ten DRS działa i czy moim zdaniem jest to rozwiązanie legalne. Zobaczcie, mamy tutaj ujęcie z wyścigu w Baku, mamy tutaj również obok animację, którą stworzył serwis Just Formula Car, bardzo fajną animację, to jest fragment tej animacji, która pokazuje, na czym to wszystko polega. W skrócie, przy dużych prędkościach siły działające na ten górny płat, który się otwiera, czyli płat DRS-u, są tak duże, i elastyczność tego skrzydła jest tak dobrze zaprojektowana, mówimy tu o zaprojektowanej elastyczności, to nie jest przypadek, że końcówki tego górnego skrzydła zaczynają się podwijać, co powoduje, że ta przestrzeń, ten prześwit między głównym płatem a płatem DRS-u się powiększa. To powoduje, że opór aerodynamiczny spada, spada również docisk, samochód może jechać szybciej. Są jakieś wstępne wyliczenia, które mówią, że 3-4 km na godzinę ten samochód dzięki temu może jechać szybciej. Niektórzy powiedzą niedużo, ale biorąc pod uwagę, jak wyrównaną mamy dzisiaj stawkę, 3 km na godzinę na prostych i w szybkich zakrętach, ta końcówka podwija się również w szybkich zakrętach, co można zobaczyć na nagraniach z samochodu McLarena, to może dać 2-3 pozycje wyżej w kwalifikacjach. To wszystko przy tak wyrównanej stawce daje również przewagę w samych wyścigach. Dzięki być może tym 2-3 km na godzinę Oscar Piastri był w stanie obronić się przed atakującym w Baku Charlesem Leclerciem. To są te detale, jak to się często mówi z uśmiechem, które decydują o zwycięstwie lub porażce. To na pewno nie jest bez znaczenia i zobaczcie na tej animacji, również widać, że ten górny płat, płat DRS-u odkleja się od tej bocznej powierzchni, tworząc tu taką dodatkową kieszeń, którą powietrze będzie wtłaczane pod to skrzydło, będzie zaburzało jego naturalną pracę, będzie powodowało zrzucenie docisku tego skrzydła. Jeżeli dołożymy do tego, że tylne skrzydło działa w parze z dolnym skrzydłem, z tak zwanym beamwingiem, to wszystko wspomaga pracę dyfuzora, to odwracamy ten efekt Red Bulla, o którym niedawno się tak mówiło, czyli tego cudownego DRS-u, potrójnego DRS-u, to wszystko zaczyna się wygaszać, samochód zaczyna osiągać te zdecydowanie wyższe prędkości na prostych, co widzieliśmy na tych wykresach przygotowanych przez F1 TV, bardzo fajnych wykresach. I teraz zadacie pewnie sobie, ja również zadawałem sobie to pytanie, czy to jest legalne. To na pewno nie jest zgodne z duchem przepisów. Tego jestem pewien, o tym jestem przekonany. Nie takie były intencje ludzi, którzy tworzyli te przepisy, a teraz przejdźmy do samych przepisów. Co mówią przepisy na temat powierzchni aerodynamicznych na samochodzie? To jest bodajże artykuł 3.2.2 regulaminu technicznego, który mówi, że wszelkie powierzchnie aerodynamiczne na poszyciu samochodu muszą być stale przytwierdzone, czy trwale przytwierdzone i nie przemieszczać się w stosunku do swoich płaszczyzn odniesienia, czyli w stosunku do innych elementów. Jeżeli popatrzymy na ten element, to ten element ewidentnie zmienia swoje położenie w trakcie podróżowania samochodu po torze. Tutaj naprawdę dużo się zmienia. W świecie Formuły 1 ta różnica, którą możemy ocenić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te kropki umieszczone na tylnym skrzydle mają średnicę 20 mm, to tutaj mamy około 15 mm. Ta przestrzeń się powiększa i to znacznie. W ogóle ta przestrzeń pomiędzy dolnym a górnym płatem tylnego skrzydła, kiedy jest ono zamknięte, nie może przekraczać 15 mm. Tutaj zdecydowanie ta przestrzeń jest większa niż te 15 mm. Szacunkowo na pewno jest ona większa, ale ten przepis, który Wam przytoczyłem, 3.2.2, nie dotyczy górnego elementu tylnego skrzydła, bo on jest przecież elementem ruchomym. I kiedy czytałem przepisy regulaminu technicznego, pomyślałem sobie, to jest właśnie ta dziura w przepisach, to jest ta szara strefa, którą znalazł McLaren, ale oczywiście przepisy są bardzo złożone, tam jest wiele odniesień i punkt 3.10.10 to jest punkt, który mówi o tym, jak powinna zachowywać się właśnie ta górna łopatka tylnego skrzydła. No i tam podpunkt G mówi dokładnie, w jakiej sytuacji ta przestrzeń, czy ten zakres może się zmieniać, może się on zmieniać w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, może się zmieniać, kiedy kierowca naciśnie przycisk DRS-u, czyli to jest działanie kierowcy. Po drugie, kiedy zadziała elektronika samego bolidu, bo jak wiemy, kiedy kierowca naciska pedał hamulca, ta łopatka tylnego skrzydła również musi się automatycznie zamknąć. Kierowca nie musi tego robić ręcznie z przycisku umieszczonego na kierownicy i to jest koniec, czyli McLaren, stosując tego typu rozwiązanie, tą zaprojektowaną elastyczność, nie do końca wypełnia te zapisy regulaminu technicznego. Oczywiście moim zdaniem, w mojej ocenie, tam gdzieś dalej mamy również wszelkie regulacje dotyczące testów statycznych i nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że te testy statyczne, czyli te odważniki nakładane w garażu w różnych miejscach tego skrzydła, nie doprowadzają do nadmiernego odgięcia się o te wskazane w regulaminie odległości. Te wymiary są zachowane, absolutnie zachowane. Jeszcze jedna rzecz, która zwraca moją uwagę, ten element zmienia swoją geometrię w trakcie rywalizacji, więc jest on innym elementem niż ten, który został zhomologowany, przedstawiony FIA chociażby w tych wynikach czy w projektach CAD-owych przekazywanych przed każdym wyścigiem. Potem FIA skanuje ten bolid i wskazuje, że jest on zgodny bądź nie, bądź wykracza poza te projekty i te regulaminowe zapisy. To wszystko, co widzieliśmy, co można zauważyć z kamer FOM-u, powinno być jeszcze bardziej widoczne na kamerach FIA. Kamerach specjalnie umieszczonych po to, żeby obserwować te kropki. Skąd wzięły się te kropki? Te kropki wzięły się czy pojawiły się w roku 2021, kiedy przeciwko rozwiązaniom Mercedesa zaczął mocno protestować Red Bull oraz, uwaga, McLaren, a osobą najbardziej zaangażowaną w to wszystko był Andrea Stella, obecny szef zespołu McLarena. Stella ma na pewno ogromną wiedzę na temat tego całego systemu. Wtedy właśnie FIA, żeby dopełnić ten system legalności tylnych skrzydeł, uniknąć tej elastyczności, wprowadził oprócz tych pomiarów statycznych te dodatkowe kropki, znaczniki, markery na tylnym skrzydle, które miały być obserwowane przez specjalne kamery FIA, kamery, które miały dawać jeszcze większą dokładność i dzięki tym pomiarom wskazywały, czy dane skrzydło ma tendencję do elastyczności, czy nie. Wtedy właśnie wyeliminowano elastyczność tylnego skrzydła Mercedesa, która polegała na nieco innym triku. Tam cofało się to górne ramię dolnego skrzydła, dolnego elementu tylnego skrzydła, ono lekko ulegało cofnięciu. Rywale zauważyli to nie na kamerach, ale zauważyli to na zdjęciach, gdzie było widać na tym bocznym płacie pewne otarcia, kiedy to końcówka tego dolnego elementu podróżowała po tym bocznym elemencie. To było punktem zaczepienia i wtedy dzięki tym rozwiązaniom, również dzięki uwadze FIA, tego typu rozwiązanie Mercedesa udało się wyeliminować. Tamta elastyczność została wyrzucona, więc nie widzę powodu, żeby również tutaj FIA zadziałała. Niektórzy mówią, po wyścigu w Baku żaden z rywali nie podniósł tematu, co sugeruje, że mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju histerią w mediach społecznościowych. Czegoś takiego jeszcze, jak obserwuję ten sport, nie widziałem. Z jednej strony genialne, z drugiej strony moim zdaniem McLaren idzie trochę po bandzie, bo to rozwiązanie nie tylko godzi w ducha przepisów, to rozwiązanie również moim zdaniem jest niezgodne z obecnymi regulacjami i powinno zostać zakazane, powinno zostać zabronione. Przede wszystkim powinno zostać złapane przez ludzi FIA. Nie tak to powinno wyglądać. Z jednej strony geniusz i kreatywność inżynierów, z drugiej strony trochę McLaren jakby śmiał się z ludzi FIA, którzy jednocześnie publikują oświadczenie, wszystko jest w porządku. Stella może wiedzieć, że ten policjant, który ma tego pilnować, przykleił te kropki i tylko sugeruje, że coś robi, a w rzeczywistości nic się tam na zapleczu nie dzieje. I to właśnie, ten właśnie element pewnej bezwładności w szeregach ludzi federacji może wykorzystywać McLaren. Dlaczego uważam, że FIA nie robi tutaj dobrej roboty, albo inaczej? Mamy do czynienia z pewnego rodzaju dwutorowym działaniem, a dlatego, że jest coraz więcej informacji, że za spadkiem formy Red Bulla stoją właśnie poczyniania FIA. Wraca historia, o której Wam niedawno mówiłem. Antonio Lobato rzucił na antenie stacji DAZN, że z dwóch niezależnych źródeł, z dwóch niezależnych zespołów wie, że spadek formy Red Bulla jest wynikiem działań federacji, która zakazała im stosowania pewnych elementów albo nakazała usunięcie pewnych elementów z samochodu. No i teraz mamy pewną wskazówkę, jakiego elementu może to dotyczyć. Może to dotyczyć elementu w obszarze tylnego zawieszenia, tak zwanego trzeciego elementu. Ten element, który tutaj zaznaczyłem na czerwono, wygląda bardzo okazale, bo jest okazały. Jest to specjalna sprężyna gazowa stworzona z trzech niezależnych komór współpracujących ze sobą. Ta sprężyna miała się nie spodobać ludziom FIA. Dlaczego? No ten trzeci element od 2022 roku został mocno uproszczony. FIA chciała uniknąć nadmiernych kosztów rywalizacji w tym obszarze rozwoju tego typu rozwiązań, które dają pewnego rodzaju bezwładność, które mają efekt pamięci, które przede wszystkim bardzo mocno pomagają w stabilizacji platformy aerodynamicznej. A co jest kluczem do zasilenia stabilnego tych kanałów? Właśnie stabilna platforma. Te rozwiązania bardzo zaawansowane mogą stabilizować tą platformę, przeciwdziałają wibracjom, przeciwdziałają również podbijaniu tego samochodu, czyli wszystko, co jest potrzebne, żeby w tej nowej erze aerodynamicznej mieć stabilny i pewny docisk, wynika właśnie, czy może wynikać z działania tych elementów. FIA tego miała Red Bullowi zakazać, ten element miał zostać wyrzucony z samochodu. Od tamtej pory zaczął się spadek formy Red Bulla. Równolegle prace nad tym elementem miało prowadzić Ferrari. Również Ferrari miało usłyszeć, tego typu elementu nie chcemy tutaj widzieć. No i FIA skutecznie również obcięła tą formę zespołu Ferrari. To jest zdjęcie jeszcze z RB19. Również RB20 ma ten element w sobie. To są zdjęcia z początku sezonu 2024. Nie ma na razie zdjęcia tylnej sekcji samochodu Red Bulla z tej części sezonu, ale pewna zmiana musiała się tam wydarzyć. No i teraz dochodzę do bardzo smutnego wniosku. Nie myślcie, że mam coś przeciwko McLarenowi, imponuje mi to, co oni zrobili. To, co widzimy, ta rywalizacja, te 7 wyścigów, które przed nami, to budzi już adrenalinę we mnie i chcę te wyścigi obejrzeć, chcę czekać na koniec tego sezonu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju agendą polityczną. Wyobrażacie sobie sytuację, kiedy FIA, badając to tylne skrzydło, ten mini DRS, mówi, jest nielegalny. Sprawdza, kiedy McLaren używał tego elementu i dochodzi do Silverstone, odbiera im wszystkie punkty, które zdobyli od tamtej pory, wyklucza ich z rywalizacji. To jest w obecnym stanie sportu niewyobrażalne, bo to, co dzieje się w McLarenie, jest tym, co buduje nam ten sezon. Wielki mistrz został pokonany. Młodzi gniewni zaczynają ze sobą walczyć. Też mamy inną sytuację niż w Red Bullu, że ten Max dominował. Tu mamy dwóch równych kierowców, którzy będą za chwilę skakali sobie do gardeł. Już nie jest tak kolorowa, za chwilę będzie jeszcze gorzej. To jest z punktu widzenia dobra sportu, jakkolwiek rozumianego, dobra sytuacja, kiedy Red Bull stracił, McLaren zyskał. Gdzieś pod spodem mogą te płaszczyzny polityki Formuły 1 się poruszać, ale tak było zawsze. Wracając do samego mini DRS-u, on moim zdaniem pojawił się na Silverstone. Od tamtej pory McLaren prowadził prace rozwojowe, no i w tej chwili zachęcony tymi deklaracjami FIA jeszcze bardziej się rozuchwalił. Ta przestrzeń między bocznym płatem, tym bocznym elementem, a tym górnym płatem zdaje się być jeszcze większa, choć już na Silverstone, nawet w szybkich zakrętach, w skrzydle, nie z niskim dociskiem, ale z średniej wielkości dociskiem, czy ze średnią ilością docisku, te boczne elementy, te narożniki górnego płata zaczynają się lekko dźwigać. W skrzydle z większym dociskiem nawet mała różnica w odległości czy szczelina, która się nieznacznie powiększa między dolnym a górnym płatem tylnego skrzydła, może mieć duży efekt, jeżeli chodzi o tą prędkość maksymalną, może pozwalać McLarenowi uciekać rywalom, nawet kiedy tego DRS-u nie mają. Tak to wszystko wygląda. Jestem niezmiernie ciekawy drugiej połowy tego tygodnia i reakcji rywali, bo ona nam dużo powie. Spodziewam się bardzo twardej reakcji ze strony innych zespołów, choć jak napisała dzisiaj włoska prasa, napisały włoskie media, Ferrari w ten weekend ma przywieźć nowe przednie skrzydło, bardzo, ale to bardzo elastyczne. Oczywiście przypadkiem, wszystko będzie wynikiem tak zwanej naturalnej elastyczności elementów zbudowanych z włókna węglowego. To jest właśnie Formuła 1. Z jednej strony rywalizacja facetów z ogromnym ego, z drugiej strony rywalizacja inżynierów i ta kreatywność, a to wszystko podszyte polityką, polityką FOM-u, polityką FIA. Jeżeli ktoś myślał, że z odejściem Berniego Ecclestona wszystkie te sznurki polityczne zostały obcięte, jesteście w błędzie, one nadal tam są. Być może do tej pory nie poruszano nimi tak mocno i tak oczywiście, ale te przestrzenie będą się zmieniać. Co do samego mini DRS-u, jaka będzie jego przyszłość, zdaje mi się, że w niedługiej przyszłości usłyszymy, że tego typu rozwiązania nie będą mogły być wykorzystywane, natomiast cofnięcie tego, co już się wydarzyło, zdaje się być niemożliwe, bo wtedy trzeba by uderzyć mocno McLarena po łapach, a tego zdaje się nikt, również my, nie chcemy, bo ta rywalizacja wygląda niesamowicie ciekawie. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.